Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś poszerzył pragnienie naszych serc i żebyś napełnił je tym, czego nasze serca pragną, co jest treścią naszych próśb, które mogą pochodzić z naszych serc, nawet jeśli nie znajdujemy słów do ich wyrażenia. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyśmy byli coraz bardziej narzędziami zbawczej woli Boga, narzędziami Jego Królestwa. Przyjdź, Królestwo Boże. Komunia w Duchu Świętym to temat, który założyliśmy sobie dzisiaj, który dla nas też przewiduje dzisiejsza katecheza. Katecheza z Katechizmu Kościoła Katolickiego, strona 280, punkty 1108 i 1109. Czytamy w katechizmie: celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest doprowadzenie nas do komunii z Chrystusem, by formować Jego ciało. Duch Święty jest jak sok winnego krzewu Ojca, przynosi on swój owoc w latoroślach. W liturgii urzeczywistnia się najbardziej wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła. Duch komunii zawsze pozostaje w Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci. Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska. Więc kolejny raz pojawiają się można powiedzieć, dla nas argumenty na nasze życie i na dawanie świadectwa, że to nie ma być tak, że Kościół zamykamy do zakrystii, albo w Kościele to jedna rzeczywistość, a poza Kościołem to druga. Dzisiaj jeszcze jaśniej sobie to uświadamiamy, że jesteśmy zaproszeni przez udział w Eucharystii do komunii z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, i Duch Święty jest sprawcą tej więzi miłości naszej, że to też nie ma być od tak jakaś tam więź, ale bardzo konkretna. To ma być ta odpowiedź na to, że Bóg pierwszy mnie umiłował, że to Bóg powołał mnie do życia. Ja chcę odpowiedzieć całym moim życiem. I co więcej, owocem działania Ducha w liturgii jest również miłość braterska. Czyli ty, jako mój brat, jako moja siostra, nie jesteś mi obojętny. I tak samo ja nie powinienem być tobie obojętny. Chyba że to można być jakaś tam martwa litera, to o czym byśmy teraz mówili w moim czy twoim życiu. Ale jeżeli rzeczywiście patrzę na to z wiarą, patrzę na to tak jak powinienem, tak jak naucza mnie Kościół Święty, to owoce. Zawsze ważne są owoce. Owoce mojego spotkania, mojej wczorajszej Eucharystii, mojego spotkania z Bogiem w Słowie. Karmiłem się Słowem Bożym, karmiłem się ciałem Chrystusa. Ja, znaczy we mnie pogłębia się, czy winna pogłębiać się miłość, komunia z Trójcą Świętą i z bratem, siostrą. Epikleza, jaką także jest także modlitwą o pełną realizację komunii zgromadzenia w misterium Chrystusa, w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. To słowa zaczerpnięte z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Powinny zawsze pozostawać z nami i przynosić także owoce poza celebracją eucharystyczną. Kościół prosi więc Ojca o posłanie Ducha Świętego, by uczynił on z życia wiernych żywą ofiarę dla Boga przez duchową przemianę oraz na obraz Chrystusa, przez troskę o jedność Kościoła i uczestnictwo w jego posłaniu, przez świadectwo i służbę miłości. Popatrzmy, jakie można powiedzieć, jakie bogactwo tej rzeczywistości, którą my przeżywamy na co dzień. Uczestnictwo w pełni w tym dawaniu świadectwa, ale i w służbie miłości. Więc ta miłość do brata, siostry nieraz mnie pewnie wiele kosztuje. Ojciec Święty w swoich katechezach, Jan Paweł II, miał takie katechezy: wierzę w Ducha Świętego, mówił Duch Święty, a Kościół, Duch Święty duszą Kościoła, źródłem jedności Kościoła, świętości, duszą katolickości, początkiem i źródłem apostolskości Kościoła, źródłem sakramentalnego życia, żywotności posługi pasterskiej, źródłem darów, charyzmatów w Kościele, Duch Święty pocieszycielem. Duch Święty wyznaje Kościół jako Ducha Świętego, jako Pana i Ożywiciela. Kościół pouczony Słowem Chrystusa, czerpiąc z doświadczenia pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, własnych dziejów apostolskich, od początku głosi wiarę w Ducha Świętego jako Ożywiciela, przez którego niezgłębiony trójjedyny Bóg udziela się ludziom, zaszczepiając w nich zadatek życia wiecznego. Więc ta nasza komunia z Bogiem, komunia z bratem ma to odniesienie bardzo wyraźne do tego, co nadprzyrodzone, ale i do tego, co wieczne, pokazuje nam też celowość naszego życia. Nie tu i teraz, żeby jakoś tam przeżyć tych kilka minut, godzin, dni czy miesięcy, tylko właśnie niech warunkuje to, niech uświadamia nam ta rzeczywistość, ku której biegniemy. wiara stale wyznawana przez Kościół, stale winna być też odnawiana, pogłębiana w świadomości nas jako ludu Bożego. Jesteśmy więc tutaj na nowo wyzwani odwieczną, ale zawsze nową wiarą Kościoła, aby zbliżyć się do Ducha Świętego Ożywiciela. Z pomocą, zachętą przychodzi nam też całe dziedzictwo Kościoła, które wiernie jest przechowywane, wiernie było przekazywane przez ojców Kościoła. Ojciec Święty pisał też do nas i ukazywał nam to piękno działania, tą rzeczywistość działania Ducha Świętego w encyklikach, chociażby Redemptor Hominis, czyli Dives in Misericordia, które sławią wydarzenie naszego zbawienia, jakie dokonuje się w Synu posłanym na świat przez Ojca, aby świat został przez Niego zbawiony, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Obecnie zaś rodzi się z tego wezwania ta rzeczywistość, o której też Ojciec Święty mówi w kolejnej encyklice, jest taka, myślę, że to będzie też i dla nas dobra lektura, encyklika Dominum et Vivificantem, to jest o Duchu Świętym, życiu Kościoła, świata. I w tej rzeczywistości Duch Święty jest on osobą, która znajduje się w centrum wiary chrześcijańskiej, jest źródłem i mocą odnowy Kościoła. W ten sposób mamy patrzeć na tą rzeczywistość. Gdy czas odejścia Jezusa Chrystusa z tego świata już się przybliżył, zapowiedział on apostołom innego pocieszyciela. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą. Ja zaś będę prosił Ojca o innego pocieszyciela. Dawam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy. Pocieszyciel, orędownik, rzecznik, Chrystus nazywa Ducha Prawdy innym pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus, jest pierwszym nosicielem i dawcą dobrej nowiny. Duch Święty przychodzi po Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło dobrej nowiny, zbawienia, kontynuować w świecie przez Kościół. O tej kontynuacji swego działania przez Ducha Świętego mówi Chrystus wielokrotnie w czasie tej samej rozmowy, czy mowy pożegnalnej, przygotowując apostołów zgromadzonych w Wieczorniku do swego odejścia przez mękę i śmierć krzyżową. Chrystus mówi, a pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Duch Święty będzie pocieszycielem apostołów oraz Kościoła, jako stale obecny wśród nich. Nauczyciel tej samej dobrej nowiny, co Chrystus, nauczy i przypomni. To znaczy, nie tylko, że w sobie właściwy sposób będzie nadal pobudzał do rozpowszechniania Ewangelii zbawienia, ale znaczy także, iż będzie domagał, czy dopomagał we właściwym zrozumieniu treści tego orędzia, które przyniósł Chrystus, że zapewni mu ciągłość, zapewni tożsamość wśród zmieniających się warunków i okoliczności. Duch Święty sprawi, że w Kościele trwać będzie zawsze ta sama prawda, jaką apostołowie usłyszeli od swego Mistrza. I my właśnie mamy dawać świadectwo nie sobie, nie temu, co myślimy, tylko temu, co Chrystus powiedział, kim Chrystus jest dla nas. Też takie świadectwo dawali apostołowi. Apostołowie, oni nie głosili siebie, oni nie głosili swojej prawdy albo tego, co sami wymyślili, nie. Oni dawali świadectwo Chrystusowi. W przekazywaniu dobrej nowiny apostołowie będą szczególnie zjednoczeni z Chrystusem, z Duchem Świętym. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, mówił do nich Pan Jezus, którego ja wam poślę, od Ojca, Duch Prawdy, którego od Ojca, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Apostołowie byli świadkami bezpośrednimi, naocznymi. Oni Chrystusa usłyszeli i ujrzeli własnymi oczyma. Na Niego patrzyli, a nawet dotykali swymi rękami. Jak to na innym miejscu wyrazi też ewangelista Jan, to ich ludzkie, naoczne, historyczne świadectwo o Chrystusie łączy się ze świadectwem samego Ducha Świętego. On będzie świadczył o mnie. W świadectwie Ducha Prawdy ludzkie świadectwo apostołów znajduje najwyższe oparcie. Jeśli Chrystus sam jest najwyższym i najgłębszym objawieniem Boga dla ludzkości, to świadectwo Ducha Świętego stanowi o wiernym przekazie objawienia w nauce i pismach apostołów. Jest dla tego przekazu natchnieniem i co więcej zabezpiecza go, podczas gdy świadectwo apostołów zapewnia mu ludzki wyraz w Kościele i w dziejach ludzkości. W sposób taki teraz bardzo namacalny tego doświadczyliśmy podczas wyboru głowy Kościoła, nowego papieża, następcę świętego Piotra, następcy ojca świętego Benedykta XVI. Duch Święty w czasach Kościoła, dzisiaj mówimy o tej komunii, która wyraża się właśnie w tej rzeczywistości, w której i my dotykamy Boga, w której jest już zadany nam nasz brat, siostra. Kiedy zaś dzieło się dopełniło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca. On to właśnie jest duchem życia, jest źródłem wody tryskającej na żywot wieczny. I teraz jeżeli byśmy odcięli się od tego źródła przez grzech, przez nasze odwrócenie, przez może naszą własną koncepcję na życie w Kościele, może być tak, że zabraknie tej wody, zabraknie tej umiejętności odkrywania prawdy, a tym samym zapomnimy o tym, kim jesteśmy i do czego my zostaliśmy powołani. I przez Ducha Świętego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, abyśmy do Niego wracali. Czas Kościoła rozpoczął się wraz z przyjściem, zesłaniem Ducha Świętego na apostołów zgromadzonych w Wieczorniku wespół z Maryją, Matką Pana. Czas Kościoła rozpoczął się z chwilą, gdy owe obietnice, zapowiedzi, które tak wyraźnie odnosiły się do Pocieszyciela, do Ducha Prawdy, zaczęły z całą mocą i oczywistością wypełniać się na apostołach, przesądzając o narodzeniu się Kościoła. Mówią o tym wielkiej obfitości w wielu miejscach dzieje apostolskie. Wynika z nich, że według świadomości pierwszej wspólnoty, której wiarę wyraża święty Łukasz, Duch Święty objawiał niewidzialne, ale i z drugiej strony wyczuwalne kierownictwo tych, którzy po odejściu Pana głęboko przeżywali to Jego odejście. Moglibyśmy powiedzieć, że oni poczuli się osieroceni. Wraz z przyjściem Ducha Świętego poczuli się zdolni do tego, aby wypełniać powierzone im posłannictwo. Poczuli się mężni. To właśnie sprawił w nich Duch Święty i nieustannie sprawia w Kościele przez ich następców. Łaska Ducha Świętego bowiem, której apostołowie udzielili przez włożenie rąk swym pomocnikom, jest w dalszym ciągu przekazywana w konsekracji biskupiej. Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych, jak w świątyni. W nich przemawia, daje świadectwo o przybranie za synów, prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy, jednocząc we wspólnocie, właśnie w tej komunii, w posłudze, uposażę go w rozmaite dary i hierarchiczne, i charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia. Jeżeli teraz będziemy dobrymi narzędziami w rękach Boga, jeżeli będziemy też zabiegali o to, by żyć w łasce uświęcającej, by otwierać się siebie na działanie Boga, wtedy też i zobaczmy te piękne owoce będziemy mogli wydawać. I mocą Ewangelii Duch Święty utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonalszego zjednoczenia prowadzi. Idąc więc za przewodnictwem Ducha Prawdy, dając wraz z Nim świadectwo, ukazujemy też tą rzeczywistość, która się potwierdza, ta obecność Ducha Świętego Pocieszyciela. Stał się w naszej, ktoś powie, czy wielu może to zaświadczyć, w naszej trudnej epoce, w naszych trudnych czasach, nowym poniekąd Jego uobecnieniem. W świetle tego lepiej rozumiemy wielkie znaczenie wszystkich poczynań, chociażby tego, co działo się na Soborze Watykańskim. Obecnie przeżywamy 50 lat od tego wydarzenia, tej nauki, orientacji o pewnym takim właśnie rysie pastoralnym. W tym znaczeniu również ukazują się wszelkie owoce, wszelkie prace, które podejmujemy my w Kościele, które mają być owocami prawdy, miłości, to autentyczne owoce Ducha Świętego. A my, jako ci, którzy jesteśmy w stałej pielgrzymce poprzez ten konkretny wiek, czy byśmy powiedzieli, patrząc na historię zbawienia poprzez wieki, więc wspólnota uczniów Chrystusa składa się z ludzi, którzy zespoleni w Chrystusie, prowadzeni są przez Ducha Świętego w tym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca. Przyjmujemy orędzie zbawienia, aby przedstawić je wszystkim. Z tego powodu czuje się ona naprawdę ściśle zjednoczona z całym rodzajem ludzkim, z całą historią. I Kościół naprawdę wie, że sam Bóg, któremu służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom serca ludzkiego, którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą. Duch Boży przedziwną opatrznością kieruje biegiem czasu i odnawia oblicze ziemi. I tu my jako ludzie wierzący nie możemy się jakoś zdystansować, nie możemy sobie na to też pozwolić. Zobaczmy, bo jeżeli żyjemy tą prawdą tej jedności Boga, to ze względu na naszą wiarę, miłość, zaufanie, nie możemy jak gdyby zrezygnować z tej jedynej propozycji, jaką mamy dla tych, którzy żyją obok nas, którzy albo się pogubili, albo odrzucili Boga. Niech Duch Święty nas umacnia, niech ożywia nas nieustannie, byśmy odkrywali tą prawdę komunii z Bogiem i komunii z sobą nawzajem. Bóg zapłać za uwagę.